Więc Ewangelia Marka, 6 rozdział, wersety od 1 do 6. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje ojczyste strony, a szli za nim jego uczniowie. Kiedy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchających dziwiło się i mówiło, skąd on to ma i co to za mądrość, która jest mu dana. I takie dzieła mocy, które dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy jego sióstr nie ma tu przy nas? I zaczęli szukać powodów do odsunięcia się od niego. Wówczas Jezus powiedział do nich, nie jest prorok bez czci chyba tylko w swoich ojczystych stronach, pośród swoich krewnych i we własnym domu. I nie był w stanie dokonać tam żadnego dzieła mocy, tylko na kilku niedomagających nałożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się ich niewierze. Obchodził też okoliczne wsie i nauczał. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Twojego Syna, za Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci za to, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem, za to, że możemy Go poznawać, możemy Go znać. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy dowiadywać się różnych rzeczy odnośnie Jego osoby i Ojcze, proszę Cię, wprowadzaj nas w prawdę przez Ducha Świętego. Niech to Słowo będzie dla nas dzisiaj zachętą, pouczeniem, instrukcją, Panie, bo Ty wiesz, że, Ojcze, że tego wszystkiego potrzebujemy, dlatego mów do nas. Przez Ducha Świętego ożywiaj to Słowo w naszych sercach. Amen. Więc widzieliśmy w poprzednich tygodniach, jak Jezus dokonywał spektakularnych, można powiedzieć, rzeczy, cudownych rzeczy. Uwolnił człowieka, który był w wyładaniu duchów nieczystych, legionu, można powiedzieć. Widzieliśmy też, jak Jezus słowem ocalił życie uczniów i uciszył burzę czy szkwał na Jeziorze Galilejskim. Więc Jezus dokonywał wielkich rzeczy, a dzisiaj przez te kilka tygodni widzieliśmy, jak ta, można powiedzieć, ta tendencja wzrostowa, tak? A tutaj nagle mamy, można powiedzieć, w dół skok, ponieważ Jezus spotyka się z niewiarą. Więc Jezus wrócił w swoje rodzinne strony, ale dokąd Jezus tak naprawdę wrócił? Jakie strony są rodzinnymi dla Jezusa? No, oczywiście Nazaret, tak? Skąd wiemy, że to Nazaret? No ponieważ Pismo Święte w wielu miejscach mówi nam, że właśnie potwierdza tę informację. Mamy w wielu miejscach podane, że Maria, matka Jezusa oraz Józef byli mieszkańcami Nazaretu. I tak, jeżeli mógłbym prosić werset o wyświetlenie. Natomiast Mateusz mówi nam w pierwszym rozdziale, wersety 26-27, natomiast w szóstym miesiącu anioł Gabriel, czyli jeszcze przed narodzeniem Jezusa, został posłany przez Boga do galilejskiego miasta o nazwie Nazaret, do dziewicy przyrzeczonej mężowi o imieniu Józef z domu Dawida, a dziewicy tej było na imię Maria, więc Maria mieszkała w Nazarecie. Kolejny werset, jeżeli mógłbym prosić. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, by poddać się spisowi wraz z poślubioną sobie Marią, która była w ciąży. Więc Józef też był z Nazaretu. I po tym, jak Jezus się urodził, Józef z rodziną musieli uciekać z Palestyny, musieli uciekać do Egiptu, ponieważ Herod chciał zabić Jezusa. Więc czytamy o tym, że po przyjściu, następny fragment z Mateusza, po przyjściu z Egiptu osiedlił się w mieście zwanym Nazaret i w ten sposób wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazwany Nazaretańczykiem. Tak więc po wyjściu z Egiptu Józef z Marią i z Jezusem i być może z innymi dziećmi, nie wiemy, wrócił do Nazaretu. I dalej czytamy w Ewangelii Łukasza, że kiedy Jezus miał 12 lat, to ze swoimi rodzicami udał się do Jerozolimy na święto i tam Jezus się zgubił. Znaczy rodzice uważali, czy myśleli, że się zgubił, zaczęli go szukać i go znaleźli w świątyni i przyszli do niego i czytamy w drugim rozdziale, 51 wersecie Ewangelii Łukasza, że i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu. i był im uległ, a jego matka uważnie zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu, więc widzimy, że Jezus, czy rodzina Jezusa, no mieszkali w Nazarecie. Józef z Marią mieszkali w Nazarecie. Jezus wychowywał się na początku w Egipcie, a później w Nazarecie. Więc to jego były ojczyste strony, rodzinne strony. Dlatego też był nazwany Nazaretańczykiem. Gdzie znajduje się Nazaret? Nazaret jest połączony, jeżeli mógłbym tak, jest położony 30 kilometrów około na południowy zachód od Kafarnaum. Kafarnaum jest na górze Jeziora Galilejskiego, czy Morza Galilejskiego tutaj, a Nazaret jest po skosie na południowy zachód tutaj, około 30 kilometrów, więc to jest też Galileja, ale nie nad morzem. Jezus, po tym jak Jan Chrzciciel został uwięziony, wyprowadził się z Nazaretu i przeprowadził się do Kafarnaum i Kafarnaum było, można powiedzieć, jego kwaterą główną. Tam miał dom i tam nauczał. Więc Jezus stał się mieszkańcem Kafarnaum. I czytamy o tym, że Jezus wrócił tak, do swojej rodzinnej strony, czyli do Nazaretu, i swoim zwyczajem Jezus w szabat poszedł do synagogi i tam nauczał. I wielu ludzi z Nazaretu przyszło, aby go słuchać. Ale jak mieszkańcy Nazaretu zareagowali na Jezusa? Jak zareagowali na jego nauczanie, na to, co głosił? Marek mówi nam, że słuchacze dziwili się i zadawali sobie różne pytania. Marek mówi, a wielu słuchających dziwiło się i mówiło, skąd on to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I takie dzieła mocy dzieją się przez jego ręce. Mieszkańcy Nazaretu mogli usłyszeć Jezusa na żywo. Słyszeli też o różnych cudach, których Jezus dokonywał. W końcu one nie dokonywały się gdzieś daleko, ale w okolicach właśnie Nazaretu, w okolicach Kafarnaum, więc to była Galilea. Te wiadomości się szybko rozchodziły, więc byli pod wrażeniem. Byli pod wrażeniem tego, co Jezus czynił, ale pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, to skąd on to ma? Czyli inaczej mówiąc, zadawali sobie pytanie, skąd pochodzi jego mądrość oraz moc, którą ma? Skąd on to ma? Co jest źródłem jego mocy? Więc próbowali sobie na to pytanie jakoś odpowiedzieć, tak? Więc Marek pokazuje nam, jak próbowali sobie odpowiedzieć, i w kolejnym wersecie, w wersecie trzecim, widzimy tę odpowiedź w formie kolejnego pytania. Werset trzeci mówi, czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy jego sióstr nie ma tu przy nas? I zaczęli szukać powodów do odsunięcia się od niego. Więc mamy kolejne pytanie, ale to pytanie jest zarazem odpowiedzią. Czy to nie jest ten cieśla? Jezus, no był cieślą. Ale to słowo cieśla, no dla nas dzisiaj się kojarzy, no stolarz, można powiedzieć, tak, cieśla. Ale to słowo cieśla w tamtym czasie nie ograniczało się wyłącznie do stolarstwa. Słowo to oznaczało rzemieślnika, który oprócz bycia wprawionym w drewnie, był też wprawionym rzemieślnikiem w obróbce kamienia czy w obróbce metalu, więc tutaj to za słowo można cieśla traktować bardzo szeroko. To był rzemieślnik, tak? Człowiek pracy, doświadczony, wprawiony, więc widzimy, że ci ludzie no, znali Jezusa. Oni wiedzieli, że Jezus jest tym cieślą, rzemieślnikiem. Nie był kimś obcym dla nich. Oni wiedzieli, czym Jezus się zajmował, zanim zaczął się nauczać, zanim zaczął dokonywać tych różnych cudów. Ale widzimy też, że oprócz Jezusa oni znają też rodzinę Jezusa. I oni wiedzieli, że jego matką jest Maria. I tutaj jest pewna, znaczy ciekawa rzecz, ponieważ z reguły w tamtej kulturze podawało się ojca, tak, że to jest syn nie kobiety, ale mężczyzny, i podawało się imię ojca. A tutaj jest podane imię matki. No i można to odbierać na różne sposoby, na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że jest to pokazane, powiedziane w sposób pogardliwy. Tak? Nie wspomniano ojca, w związku z tym jest to wyraz pogardy dla niego, że mówi się o jego matce, że jest synem Marii. Ale z drugiej strony też może być taka sytuacja, że ojciec już nie żył. Znaczy ojciec, no Józef nie był fizycznym ojcem Jezusa, ale już nie żył. W związku z tym oni wiedzieli, że Maria jest matką Jezusa, bo Józef już nie żył, więc o Józefie nie wspominali. I według mnie, ponieważ pojawiają się zaraz potem imiona braci Jezusa i są wspomniane siostry Jezusa, no to raczej chodzi o tą drugą opcję, że Józef już nie żył, że nie jest to powiedziane w sposób pogardliwy o Jezusie, ale po prostu Józef już od jakiegoś czasu nie żył, więc oni identyfikowali Jezusa jako syna Marii. Czyli znali go, znali Jezusa, ale także znali rodzinę Jezusa, znali jego otoczenie. I czytamy dalej, że zaczęli szukać powodów do odsunięcia się od niego. Inne tłumaczenie mówi, że stopniowo odwracali się od Niego. To znaczy, że oni zaczęli postrzegać Jezusa, czy może inaczej, ich stosunek do Jezusa stał się negatywny. Jezus zrobił na nich niesamowite wrażenie. Dziwili się, tak, pytali się, skąd On to ma, ale generalnie było to wrażenie negatywne. Oni się Nim gorszyli, celowo się odwrócili od Niego, i nie przyjęli Jego nauczania. Raczej trzeba powiedzieć, że odrzucili nauczanie Jezusa. Więc mamy pytanie, tak? Skąd On ma tę mądrość? Mamy następnie informację o tym, że znają Jezusa i Jego rodzinę i że stopniowo się odwracają od Niego. Ale pytanie pozostaje, no dlaczego tak zareagowali na Jezusa? Skąd taka reakcja na Jezusa, taka negatywna, sceptyczna? No musimy pamiętać o kontekście, nie tylko tym najbliższym, ale tym dalszym, albo o tym, musimy pamiętać szczególnie o tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Na przykład w 3 rozdziale czytaliśmy o tym, jak rodzina Jezusa, matka z braćmi Jezusa, przyszli do Kafarnaum, przyszli do Jezusa. Po co? Żeby Go stamtąd zabrać, przyprowadzić do Nazaretu i żeby Mu pomóc wyzdrowieć psychicznie. Tak, rodzina Jezusa uważała, że Jezus oszalał. W związku z tym chcieli Go w jakiś sposób poskromić, przejąć nad Nim kontrolę, żeby mógł wyzdrowieć. Dlaczego rodzina Jezusa tak uważała? Ponieważ religijne autorytety z Jerozolimy, religijni przywódcy, autorytety w tamtym czasie mówili, że ma demona, że Jezus ma demona i że mocą Beelzebula, czyli władcy demonów, wygania demony i uzdrawia. Więc rodzina chciała pomóc Jezusowi wrócić do zdrowia psychicznego. Oczywiście to było ich zdanie, że Jezus oszalał. Chcieli powstrzymać Jego działalność i przyprowadzić do Nazaretu. Więc wydaje się, że reakcja mieszkańców Nazaretu odzwierciedla w jakimś stopniu ten stosunek, jaki do Jezusa miała jego własna rodzina oraz te religijne autorytety z Jerozolimy. Był to stosunek bardzo sceptyczny albo nawet negatywny wobec Jezusa. Skoro najbliższa rodzina uważała, że Jezus jest, że Jezus oszalał, tak, że jest chory psychicznie, no to nie dziwmy się, że mieszkańcy, którzy mieli kontakt z tą rodziną na co dzień, też tak uważali. Prawdopodobnie, tak sobie wyobrażam, że pewnie sąsiedzi pytali Marię czy braci, czy siostry Jezusa o Jezusa. Zadawali różne pytania, no i pewnie padały odpowiedzi, że Jezus jest według nich, że oszalał, że coś złego się z Nim dzieje, że i tak dalej. Więc Nazaret no wiedział, jaki jest stosunek rodziny Jezusa do Jezusa. W związku z tym stąd prawdopodobnie ta negatywna, ta sceptyczna postawa wobec Jezusa. Chociaż słyszeli Jezusa, chociaż słyszeli o Jego cudach, chociaż widzieli, że uzdrowił kilku niedomagających, to wszystko było za mało, żeby przekonać ich, że Jezus nie jest szalony, że Jezus jest tym, kim mówi, że jest Synem Człowieczym, że jest Bożym Synem, że jest posłany przez Boga. To było za mało, żeby ich przekonać, że Jezus nie jest we władaniu duchów nieczystych, nie czyni rzeczy mocą Beelzebula. Więc widzimy, jak mieszkańcy Nazaretu zareagowali na Jezusa. Ich postawa względem Jezusa była bardzo sceptyczna i negatywna. A jakiej reakcji oczekiwał od nich Jezus, moglibyśmy zapytać. Skoro Jezus przyszedł do Nazaretu i tam głosił słowo w synagodze, to znaczy, że przyszedł tam w konkretnym celu. Przyszedł z konkretnymi oczekiwaniami. Więc można zapytać, no czego Jezus oczekiwał, przychodząc do Nazaretu? Przeczytajmy wersety od 4 do 6. Wówczas Jezus powiedział do nich, nie jest prorok bez czci, chyba tylko w swoich ojczystych stronach, pośród swoich krewnych i we własnym domu. I nie był w stanie dokonać tam żadnego dzieła mocy, tylko na kilku niedomagających nałożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się ich niewierze. Więc na podstawie tego, co tu jest napisane, można powiedzieć, że Jezus oczekiwał od mieszkańców Nazaretu trzech rzeczy. Po pierwsze, że zostanie przyjęty jako osoba, która jest posłana przez Boga. Jako osoba, która przemawia w imieniu Boga. Czyli, że Jezus oczekiwał, że zostanie przyjęty jako prorok. Że Jego słowo zostanie przyjęte jak słowo Boże skierowane do mieszkańców Nazaretu. To znaczy, że oczekiwał, że ci ludzie, Nazaretańczycy, czy mieszkańcy Nazaretu przyjmą dobrą nowinę o Królestwie Bożym, którą on głosi. Po drugie, Jezus oczekiwał, że będzie mógł zademonstrować swoją moc, swoje dzieła mocy, swoje cuda generalnie. Zwykle do Jezusa przyprowadzano chorych i tych, którzy byli we władaniu duchów nieczystych i Jezus ich uzdrawiał i uwalniał. I oczywiście nie chodzi o to, że Jezus chciał tutaj, jak to się mówi, zaszpanować, jaką to on ma moc, prawda? Nie chodzi o to. Jezus używał tych uzdrowień jako coś, co miało potwierdzać jego nauczanie. Więc te uzdrowienia, te uwolnienia, one były wtórne. Na pierwszym miejscu u Jezusa było nauczanie, a te cuda miały tylko potwierdzać jego nauczanie. Więc kiedy Jezus na przykład w Kafarnaum nauczał, to przyprowadzano do niego ludzi, a on ich uzdrawiał. A co się działo w Nazarecie? No Jezus przyszedł po to tam, żeby też wyświadczyć im dobro. Żeby też dokonać tych innych rzeczy, których dokonywał w Kafarnaum, czy dokonywał w innych miejscach. Więc Jezus, można powiedzieć, miał apetyt na to, żeby czynić dobro w tym miejscu. Szczególnie, że był związany z Nazaretem od dzieciństwa. Nie wiem jak wy, ale ja mam swój sentyment do swojego miasta, z którego pochodzę. W którym się wychowałem, wyrastałem. Mimo, że mieszkam w Legionowie, Legionowo nie jest moim miastem, to mam sentyment do Makoła Mazowieckiego. Zawsze dobrze o nim myślę, zawsze dobrze mu życzę, tak? Więc prawdopodobnie tak samo jest z wami. Każdy z nas ma swój sentyment do tego miasta, gdzie dorastał, tak? Więc Jezus prawdopodobnie jest człowiekiem, więc prawdopodobnie też miał pewien sentyment i też chciał przyjść i wyświadczyć dobra tym ludziom, których znał, wśród których się wychowywał. On chciał im ogłosić Królestwo Boże, to ogłosić dobrą nowinę, którą w innych miejscach ludzie przyjmowali. Ale ludzie z Nazaretu nie chcieli go słuchać i nie przyprowadzili do niego tych, co się źle mają. Nie przyszli do niego po uzdrowienie. Więc Jezus oczekiwał, że wyświadczy dobro temu miejscu. I po trzecie, Jezus oczekiwał wiary. Jezus dziwił się ich niewierze, więc ona mówi, że właśnie wiary Jezus oczekiwał od mieszkańców Nazaretu oczekiwał, że uwierzą w to wszystko, co on im głosi. Oczekiwał, że uwierzą w Niego, że jest Chrystusem, oczekiwał, że staną się Jego uczniami, że będą Go naśladować, że pójdą za Nim. Być może oczekiwał właśnie tego, ponieważ wiedział, że oni Go dobrze znają, pośród nich dorastał. Nie był jakimś obcym człowiekiem, który pojawia się znikąd. Oni go znali od małego. On był jednym z nich. On był Nazaretańczykiem przecież. Ale ich niewiara zdziwiła Jezusa, więc Jezus oczekiwał wiary. Oczekiwał, że zostanie przyjęty jako prorok, jako posłany przez Boga, jako ten, który głosi Słowo Boże. Oczekiwał, że będzie mógł zademonstrować swoją moc, czy wyświadczyć dobro temu miastu i oczekiwał wiary. można powiedzieć, zwrotnej na to wszystko, co Jezus głosił, co czynił. Więc kilka słów zastosowania. Ponieważ tutaj są ważne rzeczy, mimo że ten fragment może nie jest jakiś szczególnie interesujący, tak? Może nie jest szczególnie ciekawy, ale pewne ważne kwestie dotyczące wiary się tutaj pojawiają. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że Jezus miał braci i siostry i nie chodzi tu o kuzynów czy kuzynki. Józef i Maria mieli dzieci, przynajmniej sześcioro. Mamy wymienionych z imienia czterech braci Jezusa, mamy też mowę o siostrach, czyli przynajmniej dwie, więc to nam daje przynajmniej sześcioro rodzeństwa. Oczywiście pamiętamy, że Jezus nie był synem Józefa, był synem Marii, ale nie był synem Józefa, więc natomiast pozostałe dzieci, rodzeństwo Jezusa byli synami Józefa i Marii. Czy to, że Jezus miał rodzeństwo, stanowi jakiś problem dla naszej wiary, dla Jego osoby, dla Jego tożsamości? Nie, nie stanowi żadnego problemu, bo to nic nie zmienia, tak? Bo istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus, a nie Jego rodzeństwo czy Jego rodzina. Istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus, Jezus, ponieważ On jest Chrystusem, On jest Bożym Synem, On jest tym, którego posłał Bóg, aby nas odkupić. Więc to Jezus umarł na krzyżu, więc to Jezus wstąpił do nieba, więc to Jezus też zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy Jezusowi. Więc czy Jezus miał rodzeństwo, czy nie, to nic nie zmienia. Nic nie wnosi. Nie zmienia Jego tożsamości w żaden sposób. On dalej jest tym, kim jest. Zbawicielem grzeszników, Panem, Bogiem w ciele. Natomiast ma to wpływ na pewne nauki, które dotyczą Marii, Matki Jezusa. I przykładem jest nauka o tym, że po urodzeniu Jezusa Maria dalej została dziewicą. Jest taka nauka. Więc ten fragment i inne fragmenty, które mówią o tym, że Jezus jednak miał rodzeństwo, że Maria miała inne dzieci, no przeczą tej nauce. A ponieważ na tej nauce opierają się inne nauki związane z Marią, czy są powiązane inne nauki z Marią, to ten fragment uruchamia tak zwany efekt domina. To zaczyna się powoli sypać, tak? One po prostu, te nauki, ten fragment i inne z biblijne pokazują, że te nauki związane z Marią nie są biblijne. To, że na przykład została dalej dziewicą po urodzeniu Jezusa. Mówi się, że Maria zawsze dziewica, tak? Więc to są, no, trudno to jakby zaakceptować, patrząc na nauczanie biblijne. Dlatego też powinniśmy takie nauki odrzucić, ponieważ one nie wynikają z Pisma Świętego. Nasza wiara musi być oparta na o Boże Słowo, czy na Bożym Słowie, ponieważ taką wiarę Bóg honoruje. Jeżeli coś nie wynika ze Słowa, nie jest zgodne ze Słowem, to powinniśmy odrzucać. Druga bardzo ważna kwestia dotycząca wiary. Ten fragment mówi nam, że Jezus nie był w stanie dokonać tam żadnego dzieła mocy, tylko na kilku niedomagających nałożył ręce i uzdrowił ich. I w pewnych kręgach chrześcijańskich ten fragment jest skierowany do ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, aby zachęcić ich do wiary w uzdrowienie. Ten fragment ma pokazywać wierzącym, że ich niewiara ogranicza Chrystusa. Ten fragment ma im pokazywać, że jeśli nie zostali uzdrowieni, to tylko dlatego, że nie mają odpowiedniej wiary. A jeśli tylko uwierzą w Chrystusa, znaczy tylko uwierzą, że Chrystus ich uzdrowi, to oczywiście natychmiast zostaną uzdrowieni, otrzymają uzdrowienie. Więc to, co powstrzymuje Chrystusa przed uzdrowieniem ich, to jest ich własna niewiara. Więc wielu wierzących taką naukę przyjmuje i bardzo często później popada w potępienie, że nie mają odpowiedniej wiary do uzdrowienia, bo oni starają się z całych sił, robią wszystko, żeby mieć tę wiarę na uzdrowienie, a uzdrowienia jak nie było, tak nie ma. Więc się zastanawiając, co jest, dlaczego to nie działa, co robią nie tak. No jedyny wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że ciągle nie mają tej wiary, więc czują się jako wierzący drugiej kategorii, bo ktoś inny został uzdrowiony, a oni nie. Czyli wniosek taki, że oni nie mają tej wiary. Są gorszego sortu, ponieważ swoją niewiarą ograniczają działanie Boga. I czują się potępieni z tego powodu. Czują się gorsi z tego powodu. Ale czy rzeczywiście ten fragment o tym mówi? Czy taka interpretacja jest właściwa? Ja bym powiedział, że to nie jest właściwa interpretacja i fragment ten o tym nie mówi. Przede wszystkim ten fragment mówi o ludziach niewierzących. Tak? Tam jest mowa o ludziach niewierzących. Oni nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Oni nie uwierzyli w dobrą nowinę, którą On głosił. Dlatego Jezus nie mógł dokonać tam żadnego dzieła mocy, tylko na niektórych, na kilku niedomagających nałożył ręce i uzdrowił ich. To znaczy, że tylko kilku niedomagających przyszło do Jezusa, aby dać się uzdrowić. Więc Jezus nie mógł uzdrowić ludzi, ponieważ oni do Niego nie przyszli. A Jezus nie przyszedł po to, żeby się uganiać, po to, żeby móc uzdrowić kogoś, prawda? Jezus przyszedł głosić słowo. Więc jeżeli nie było odpowiedzi, reakcji na to słowo i nikt do Niego nie przychodził, nie przyszedł po uzdrowienie, no to Jezus nie mógł uzdrowić ludzi. Nie można położyć na kogoś ręce, żeby go uzdrowić, jeżeli kogoś nie ma. Tak? Fizycznie, prosto. Więc ten werset mówi o ludziach niewierzących i nie powinien być skierowany do ludzi wierzących. Jezus nie miał na kogo włożyć rąk, dlatego nie dokonał tam żadnego dzieła mocy. Po prostu ludzie odwrócili się od Niego, stopniowo się odwracali, nie uwierzyli Mu. Dlatego jeśli myślisz o sobie, że jesteś gorszym wierzącym, ponieważ nie otrzymałeś uzdrowienia od Jezusa, to przestań tak myśleć. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, jeśli stałeś się Jego uczniem i zaufałeś Mu, jeśli chodzi o Twoje zbawienie, o Twoje przebaczenie grzechów, o Twoje życie wieczne, to masz wiarę w uzdrowienie. Tak? Ponieważ wiara w zbawienie, można powiedzieć, całościowe przebaczenie grzechów, życie wieczne, przyjęcie przez Boga, chyba jest większą wiarą niż wiara wyłącznie w uzdrowienie. Tak ja sobie myślę. Więc jeżeli masz wiarę, że Jezus ciebie zbawił, to tym samym masz wiarę, że Jezus może cię uzdrowić. Ale to, że masz wiarę w uzdrowienie, wcale nie znaczy, że uzdrowiony zostaniesz. Dlaczego? Ponieważ to Bóg uzdrawia. Bóg kieruje się swoją suwerenną wolą w tym dziele. Chrystus miał okazję do tego, żeby wielokrotnie wielu ludzi uzdrowić. Wielokrotnie Jezus wielu ludzi albo i wszystkich uzdrawiał. Ale były takie sytuacje, że uzdrowił tylko jedną osobę. A wszystkich innych chorych nie. Więc ona pokazuje, że Bóg jest suwerenny w swoim działaniu i on działa tak, jak chce. Jednych uzdrawia, a innych nie. Ale możemy mieć pewność, że w tym wszystkim Bóg jest dobry i sprawiedliwy. Więc są ludzie, którzy otrzymują uzdrowienie, ale są też tacy, którzy cierpią. Są tacy, którzy na przykład zostali uzdrowieni z jednej choroby, a na inne cierpią. To nie jest tak, że ktoś nagle został z wszystkiego uzdrowiony i już żadna choroba się go nie tyka. Nie, tak nie jest. Więc Bóg jest suwerenny w swoim działaniu. Jednych uzdrawia, a innych nie. Ale to nie zależy już od nas, od naszej woli, czy od naszej wiary, tylko od Jego woli. W sensie takim, że nasza wiara nie determinuje. Bo jeżeli wierzymy w zbawienie, że Jezus ma moc nas zbawić, że nas zbawił, to wierzymy, że ma moc też uzdrowić. I trzecia, bardzo ważna rzecz, kluczowa rzecz, może najważniejsza, która też dotyczy kwestii wiary. Więc ten fragment uczy nas kluczowej w chrześcijaństwie rzeczy. Bez wiary nic od Jezusa nie otrzymasz. Albo mówiąc inaczej, żeby od Jezusa cokolwiek otrzymać, musisz w Niego uwierzyć. Tak jak tych kilku niedomagających uwierzyło i przyszło do Jezusa i otrzymało uzdrowienie. Bez wiary nie otrzymasz od Jezusa zbawienia. Bez wiary w Jezusa nie otrzymasz przebaczenia grzechów. Bez wiary w Jezusa nie otrzymasz życia wiecznego. Możesz robić różne religijne rzeczy, możesz chodzić do kościoła, możesz modlić się, możesz mówić, ja w Boga wierzę, możesz klepać się w pierś, zaklinać na Boga, ale to nic ci nie da. Jeżeli to nie zapewni ci życia wiecznego, ponieważ życie wieczne można otrzymać wyłącznie w darze, za darmo, z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, dlatego Jezus oczekuje od każdego człowieka wiary, osobistej wiary, która jest oparta na Bożym Słowie, na faktach, które nam Słowo Boże przedstawia. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Żeby podobać się Bogu, trzeba uwierzyć Jezusowi. Trzeba przyjąć Jego naukę. Trzeba poddać się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. I dopóki tego nie zrobisz, to w Bożych oczach jesteś osobą niewierzącą. Spójrzcie, do kogo przyszedł Jezus. Do Nazaretańczyków, do Żydów, którzy by o sobie powiedzieli, że w Boga wierzą. Oni by się pewnie też klepnęli, prawda, w piersi, że w Boga wierzą. Ale ci ludzie nie uwierzyli, że Jezus jest Bożym Synem, że jest Chrystusem. Dlatego dla Jezusa Nazaretańczycy byli tymi, którzy Go odrzucili, byli ludźmi niewierzącymi. Więc jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, że jest Panem, Zbawicielem, Bogiem i człowiekiem i nie żyjesz zgodnie z Jego nauką, to jesteś osobą niewierzącą. Możesz chodzić do kościoła, modlić się, ale ciągle będziesz osobą niewierzącą. Już co jakiś czas wspominam tą statystykę, to badanie, które robiono parę lat temu odnośnie wierzących w Kościele rzymskokatolickim, która oddaje to do pewnego stopnia pewną rzeczywistość, jaka jest w naszym kraju. I okazało się, że tylko 40 parę procent ankietowanych wierzy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, czy w zmartwychwstanie. Więc komentatorzy, tacy jak redaktor Terlikowski, stwierdził, że w Kościele rzymskokatolickim potrzebna jest nowa ewangelizacja. Jest potrzebna ewangelizacja, ponieważ mamy prawie 60% niewierzących. Więc to nie są moje słowa, tylko jego, tak? Sparafrazowane, bo to nie jest dokładny cytat, ale generalnie, jeżeli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli nie poddałeś się Jemu jako Panu i Zbawicielowi, jeżeli nie stałeś się Jego uczniem, to dla Jezusa jesteś osobą niewierzącą. Możesz być religijna, możesz być religijny, możesz być zaangażowany religijnie, chodzić do kościoła, modlić się, ale mówić, że wierzysz w Boga. Ale jeżeli nie idziesz za Chrystusem, jako za Panem i Zbawicielem, to jesteś osobą niewierzącą. Ponieważ Chrystus jest istotą chrześcijaństwa i bez Niego nie ma mowy o chrześcijaństwie. Także to jest istota, i Chrystus jest istotą chrześcijaństwa, istotą wiary chrześcijańskiej. Amen.